wszystkiego zdrowego od Jana Bożego. O tym, jak dbać o zdrowie i jak się leczyć, w audycji, która powstaje we współpracy ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Michał Śmigielski. Wracamy do rozmowy z doktorem Michałem Podgórskim, radiologiem ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Panie doktorze, no to na koniec badania, do których najwięcej przygotowań jest po stronie pacjenta, aby przygotować się odpowiednio i to, co najważniejsze, aby to badanie wyszło jak najlepiej. Co ważne, to tak właśnie z punktu widzenia pacjenta ważniejsze jest, jak przygotować się do badań, aniżeli na czym polega samo badanie. No to powiedzmy w takim razie o badaniu z kontrastem. Kiedy ten kontrast się wykorzystuje, do czego on w ogóle służy, no i przede wszystkim jak się przygotować, jakie może dodatkowe badania trzeba wykonać, albo kto nam o tym powie.
To jest bardzo ważny temat i cieszę się, że o nim mówimy, bo rzeczywiście, tak jak pan powiedział, kwestie kontrastów to jest przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, państwa bezpieczeństwa, bo kontrast bardzo nam pomaga i dzięki niemu czasami możemy zobaczyć zmiany patologiczne, nieprawidłowe. Bardzo często to dzięki kontrastowi możemy zobaczyć, że gdzieś znajduje się guz, znajduje się nowotwór. Bardzo często możemy zobaczyć, że gdzieś toczy się proces zapalny, że gdzieś w organizmie na przykład jest infekcja. Więc kontrast nam jest do tego potrzebny. Ale to jest powiedzmy taka strona radiologiczna, obrazek, który my oglądamy. Natomiast to, na czym Państwu zależy, no to przede wszystkim, żeby to badanie było dla Was bezpieczne. I teraz mamy dwa rodzaje kontrastów, dwa takie podstawowe rodzaje kontrastów. Jedne służą do tych badań, w których mamy promieniowanie rentgenowskie. I to są kontrasty, które są, ich budowa, ich skład jest oparty przede wszystkim na jodzie. Jod, taki jaki znamy po prostu z tablicy okresowej, jak jest jodowana sól, jak mamy płyn Lugola, taki sam jod jest właśnie w tych kontrastach radiologicznych. I to, co jest istotne, ten kontrast jest wydalany przez nerki. Czyli jak on już zrobi swoją rolę w organizmie, to filtry naszego ciała, czyli nerki, są odpowiedzialne za jego wydalenie. Niestety, ten kontrast jest też dla nerek szkodliwy. I jeżeli mamy zdrowe nerki, to nic im się nie stanie, to jesteśmy bezpieczni, nie ma problemu. Ale idąc na badanie, musicie Państwo sprawdzić, czy macie zdrowe nerki. Więc do każdego badania kontrastowego, do jakiego się przygotowujecie, musicie mieć sprawdzone, czy Wasze nerki pracują prawidłowo. I do tego służą dwa takie podstawowe parametry. Kreatynina i GFR. O tym powie lekarz, który kieruje na badanie. On da Wam skierowanie. Wtedy będzie trzeba pójść wcześniej, kilka dni, czasami tydzień, czasami nawet dwa, przed wyznaczonym badaniem, czy to tomografii, czy rezonansu, zostaniecie ukuci w żyłę i zostanie pobrana Wam krew. Z tej krwi oceni się, czy Wasze nerki pracują prawidłowo. Jeżeli pracują prawidłowo, to dopiero będziecie mogli mieć podany kontrast. I kolejny aspekt, naprawdę bardzo ważny temat dotyczący podawania kontrastów. Tak jak powiedziałem, kontrasty są wydalane przez nerki. A więc, jeżeli chcecie Państwo, żeby ten kontrast dobrze się wypłukał, to musicie pić. Czyli zarówno w dniu badania, jeżeli mamy tam godzinę przed badaniem już nie pić nic, no to rzeczywiście nawet tego samego ranka możemy tą czystą wodę uzupełnić sobie. Na godzinę przed badaniem już przestajemy pić, mamy później podany kontrast i po badaniu proszę Was, weźcie ze sobą butelkę wody, żeby już od razu móc zacząć po badaniu pić i żeby ten kontrast się jak najlepiej wypłukiwał. Zawsze do podania kontrastu pozostajecie Państwo również na czczo. Czyli przypominam, te 4 godzinki przed podaniem kontrastu nie powinniście nic jeść. Ale ponieważ wiem, że dużo osób ma różne inne schorzenia typu na przykład cukrzyca albo jakieś tam inne powiedzmy problemy, to weźcie ze sobą też coś do jedzenia, żeby Wam się po badaniu nie zrobiło słabo, bo bardzo często tak jest, że osoby powiedzmy szczególnie te w podeszłym wieku po badaniu cały czas na czczo, jeszcze bez picia, zakręci im się w głowie i rzeczywiście czują się słabo i to jest takie uważane, że to niby po kontraście robi się słabo. Więc to jest taka moja wielka prośba, jeżeli chodzi o przygotowanie do podania kontrastu. Żebyście mieli oznaczoną kreatyninę GFR, żebyście pili przed tym badaniem, najlepiej dzień wcześniej być dobrze nawodnionym, tego dnia do godziny przed badaniem też, żeby parę szklaneczek czystej wody wypić, no i po badaniu pijemy również. Przyjmuje się, że po otrzymaniu kontrastu w ciągu tego dnia i następnego około 2 litry wody, o ile oczywiście możecie, o ile tam nie macie jakichś kardiologicznych przeciwwskazań, ale jeżeli rzeczywiście możecie pić wodę, to przynajmniej 2 litry wody, żeby wypić, żeby ten kontrast wypłukać. I wtedy nie ma problemu. On nie sprawi wam żadnej szkody, nie sprawi krzywdy, nie będzie to żaden problem. Ale to jest zdecydowanie najważniejszy aspekt.
Jeśli chodzi o te kontrasty w oparciu o jod, to też świta mi w głowie funkcjonowanie tarczycy. Czy tu jakieś badania też trzeba wykonać?
To jest świetne pytanie i to jest kolejny aspekt, który chciałem tutaj poruszyć, ponieważ rzeczywiście tarczyca jest tym narządem, tym gruczołem, który żywi się jodem. No więc jeżeli ktoś ma nadczynność tarczycy, czyli ta tarczyca pracuje na wzmożonych obrotach i dostarczymy mu taką dużą ilość jodu, to ona by po prostu aż oszalała. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma problemy z tarczycą, szczególnie chodzi tutaj o nadczynność tarczycy. Bo bardzo dużo osób ma niedoczynność, czyli ta tarczyca nie działa dobrze, muszą przyjmować lekarstwa codziennie, żeby zastępować te hormony tarczycy. I to nas tak bardzo nie martwi. Martwią nas sytuacje, kiedy ta tarczyca pracuje za bardzo. I tutaj kolejny aspekt, który jeszcze warto poruszyć, no bo tak jak powiedzieliśmy o tych kontrastach tomograficznych, że one są oparte o jodzie, no ale tutaj uzupełnię informacje odnośnie tych kontrastów do rezonansu magnetycznego, bo ogólne zasady są dokładnie takie same, że one też wydzielają się przez nerki, że też trzeba być naczczo, że też dobrze jest jest pić. Tylko tutaj jest kluczowa różnica między nimi taka, że kontrast do rezonansu podaje się w bardzo małej ilości. 10 razy mniejszej zazwyczaj niż tego kontrastu do tomografii komputerowej. Dlatego jego efekt jest też no, dużo mniej szkodliwy. I to też, co je różni, że czasami po tych kontrastach z tomografii pojawiają się reakcje alergiczne. Po kontrastach z rezonansu dużo, dużo rzadziej. I to też, żebyście Państwo się nie stresowali, bo większość reakcji alergicznych jest niewielka. Czyli na przykład zaczyna swędzić troszkę skóra, może zrobić się zaczerwienienie, ale to nie są żadne poważne reakcje. Natomiast gdyby stało się coś, że zacznie się wam robić duszno, zacznie robić się słabo, to natychmiast trzeba to zgłosić do personelu medycznego, który będzie tam właśnie w zakładzie i po to, po badaniu, nie macie państwo wyciąganego wenflonu od razu, bo ten wenflon, przez który poszedł kontrast, ta droga, ona jest zostawiana zwykle na pół godziny po badaniu, żeby właśnie, gdyby coś się stało, nie daj Boże, no to wtedy można szybko zareagować i podać wam odpowiednie leki. Więc też, żebyście się Państwo nie zdziwili, że jesteście ściągani z badania, a wenflon cały czas zostaje w ręku, bo to jest dla waszego bezpieczeństwa.
A czy ta procedura po badaniu z kontrastem w rezonansie magnetycznym też jest, że natychmiast trzeba przyjmować te większe ilości płynów?
Jeżeli patrzymy na rezonans magnetyczny, oczywiście to w przypadku każdego kontrastu warto przyjmować płyn, no żeby mówię, żeby nie być odwodnionym, żeby to wypłukiwać. Ten kontrast rezonansowy jest dużo, dużo, dużo bezpieczniejszy. Tutaj no z takiego rzeczywiście akademickiego punktu widzenia nie byłoby to tak bardzo konieczne, ale może żeby nie kombinować i żeby uprościć temat. Jeżeli mamy jakikolwiek kontrast podawany, to po prostu pijmy tą czystą wodę, wypłukujmy sobie te nerki. Naprawdę to są jakieś pojedyncze przypadki, kiedy kontrast z rezonansu może zaszkodzić na nerki. Są one naprawdę bardzo rzadkie, ale jednak no, jakieś tam ryzyko istnieje, więc mówię, kojarzmy sobie kontrast, jakikolwiek byśmy nie mieli dostać, z tym, że trzeba po prostu pić, że trzeba te nerki sobie czyścić, przepłukać, przefiltrować.
Jeszcze jedno mi świta tak w głowie, bo jeśli robimy badanie z kontrastem, no to ten kontrast przez krew gdzieś dociera. To jak to jest, że on się rozprzestrzenia po całym układzie krwionośnym, czy jakby da się je tak wycelować tym kontrastem na przykład w jakieś miejsce, żeby konkretnie wykryć te zmiany na przykład?
To jest bardzo fajne pytanie, natomiast to jest tak, że kontrast podaje się do żyły, zwykle właśnie w okolicy gdzieś obwodu, czyli na łokciu albo w nadgarstku. I ten kontrast napływa do serca, a serce wyrzuca już ten kontrast na całe ciało. I on się rozpływa po całym ciele. I są po prostu takie miejsca, które chętniej przyjmują krew. Na przykład szybko rozwijający się nowotwór, on potrzebuje dużo krwi. Więc tam dopływa krwi więcej niż do otaczających narządów, a razem z tą krwią przypływa kontrast, więc my widzimy, że w tym miejscu zbiera się kontrastu więcej niż w otoczeniu. Kiedy na przykład jest stan zapalny i tam organizm walczy z jakimś zapaleniem, to tam też dopływa więcej krwi, a razem z krwią kontrast. I wtedy widzimy, że jest go więcej. Ale oczywiście to działa, że tak powiem, cały czas. Czyli ta krew, kolejne porcje dopływają, kontrast już się wyczerpał i on jest wypłukiwany. Czyli jakby kontrast napływa do tego miejsca, a później przez krew, przez strumień jest normalnie wypłukiwany.
To czy po uzyskaniu skierowania na badania warto podpytać lekarza o to, jak przygotować się do badań, pamiętając o tym, że sam proces przygotowania do badania jest dużo ważniejszy niż świadomość pacjenta o tym w ogóle, na czym polega dane badanie?
To tak naprawdę, mówię, doszedł pan do najważniejszego takiego punktu, bo z punktu widzenia pacjenta kluczowe jest to, jak przygotować się do badania. Czyli lekarz dający skierowanie, zalecający, on wie, że to badanie jest potrzebne, on dobrze wie, czy jest potrzebna tomografia, czy rezonans, czy zwykłe zdjęcie RTG, a może wystarczy USG. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyście Państwo, jeżeli macie wątpliwość, i zresztą mówię, przy każdym takim skierowaniu, zapytali tego lekarza, jak się przygotować. Bo to właśnie on w razie czego da wam skierowanie, żeby oznaczyć funkcję nerek, albo oznaczyć funkcję tarczycy. Albo jeżeli on nawet nie będzie wiedział dokładnie, jak należy się przygotować, czy na przykład jaki lek na przeczyszczenie przypisać, no to wtedy rejestrując się na badanie, zanosząc to skierowanie do zakładu radiologii, tam wystarczy zapytać w rejestracji i zwykle właśnie miłe osoby pracujące w rejestracji powiedzą, że do tego badania trzeba się przygotować w ten, na ten sposób. Zwykle też dawane są na karteczkach informacje i według tego najważniejsze jest to, żebyście się Państwo dobrze do badania przygotowali.
To już po uzyskaniu tego skierowania oczywiście warto jest podpytać się o te wszystkie informacje i rzeczywiście świadomie podejść przygotowanym do tych badań, aby zarówno badania były przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta, a po drugie już dla lekarza jak najbardziej wiarygodne, miarodajne, odzwierciedlające ten rzeczywisty stan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś moim i Państwa gościem był pan dr Michał Podgórski, radiolog ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu za uwagę.
No i przypominamy oczywiście tym głodnym wiedzy z tematów radiologicznych, aby zajrzeć na YouTube'a.
Tak jest, na kanał Radiologicznie, kanał, który cały czas się rozwija, gdzie kolejne jakieś materiały trafiają, także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, głodni właśnie wiedzy, ale też chcący bezpiecznie przechodzić badania radiologiczne, to serdecznie zapraszam do odwiedzin na kanale.
Oraz także dostępny jest kanał Szpitala Świętego Jana Bożego.